Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Starczowzroczność. Brzmi okropnie, prawda, proszę Państwa? Zwłaszcza jeśli taką diagnozę usłyszy osoba będąca około 40. Ten problem ze wzrokiem omówię dziś z moim gościem, doktorem nauk medycznych Janem Staniewiczem, okulistą, specjalistą w zakresie diagnostyki i chirurgii oka, kierownikiem oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, czy ludzki wzrok starzeje się tak samo jak ciało? No takie wydawać by się pytanie oczywiste, ale na przykład skóra, która w pewnym wieku jest mniej elastyczna, możemy też mówić o jakiejś elastyczności tkanek w oku?
Owszem, możemy tak powiedzieć, aczkolwiek wydaje się, że ludzki wzrok, czyli ta starczowzroczność, starzeje się troszkę szybciej niż cała reszta ciała, bo w wieku lat 40 nasza skóra jest zwykle jeszcze całkiem elastyczna, czy w wieku lat 45, a zdarza się, że już wtedy potrzebujemy okularów do bliży, bo starczowzroczność to nic innego jak osłabienie naszej akomodacji i konieczność stosowania korekcji do czytania, do pisania, do wszystkich czynności z bliska.
Też u kobiet do zrobienia makijażu, na przykład oka.
Oczywiście. Oczywiście. Warto. Do obcinania skórek.
Tak, dokładnie. Paznokci. Czyli do takich precyzyjnych rzeczy, które robimy na co dzień i musimy dobrze widzieć z bliska.
Tak jest.
A co naprawdę tak się dzieje? Czy można to jakoś, to starzenie się oka, wcześniej zauważyć? Nie wiem, poprzez to, że na przykład oko staje się bardziej suche. Czy to ma znaczenie tutaj wiek, czy to na przykład używanie ekranów znaczy, bardziej?
Przy zespole suchego oka, ale to jest zupełnie inne zagadnienie. Oczywiście wiek też odgrywa znaczenie. Im starszy jest człowiek, tym częściej występuje zespół suchego oka. Owszem, natomiast jeśli chodzi o starczowzroczność, no to bardziej polega na tym, że odczuwamy zmęczenie, że odczuwamy na początku pewne spowolnienie przy przerzucaniu wzroku z obiektów w dali na obiekty, które są blisko, że coś się tutaj nam zmienia, to nie jest tak szybko jak jeszcze 5 czy 10 lat temu.
Czyli ten refleks,
pomimo,
taki
że sobie jeszcze cały czas dajemy radę z tymi obiektami z bliżej, z czytaniem, z pisaniem, czy z telefonem. Właśnie teraz częściej to jest jakiś smartfon, prawda?
A można ten wiek, kiedy to oko, bo mówił pan koło 40, mówimy, tak? To się zaczyna.
Generalnie uznaje się, że między 40 a 50 rokiem życia pojawia się starczowzroczność. U jednych trochę szybciej, u innych trochę wolniej. Trochę szybciej zwykle u tych, u których wcześniej była jakaś ukryta nadwzroczność, czyli dalekowzroczność. Oni nie nosili nigdy okularów, bo ich akomodacja, jakiś mały plus pół czy plus jeden
nie wymagało nie, tego.
Tak, tak, tak. Korygowała. Ale raptem już ten wysiłek akomodacyjny związany tam ze skurczem mięśni, pracą więzadełek, skurczem i rozkurczem soczewki w oku już jest zbyt duży i wtedy ci pacjenci z niewielką ukrytą nadwzrocznością jako pierwsi odczuwają również starczowzroczność.
Jak pan mówi pacjentowi, który ma około 40, że rozpoczyna się u niego proces starczowzroczności, to chyba to nie brzmi dobrze dla takiego młodego w sumie jeszcze człowieka, prawda?
Oczywiście, dlatego staramy się używać słowa presbiopia. Aha. Czyli jest to międzynarodowe słowo pochodzące
znaczy
z łaciny,
samo.
Ale znaczy dokładnie to samo.
No właśnie, czy ten moment można przesunąć? Czyli ten moment, kiedy rozpoczyna się ten proces starzenia się oka przez jakieś działania prewencyjne?
Nie do końca.
Biorąc jakieś suplementy, dostarczając, żeby oczy dużo odpoczywały, patrzenie na zielone, jak to się mówi, bo na naturę, tak? To są działania, taka gimnastyka oka, to coś pomoże?
Nie do końca. Są to sprawy dość indywidualne, dlatego u niektórych występuje to w 41 roku życia, a ktoś inny jeszcze, mając lat 49, nie potrzebuje okularów. Choć oczywiście pewna higiena pracy wzrokowej ogólnie pomaga, jeśli chodzi o stan oczu, stan wzroku. Z tym, że tu paradoksalnie, jeśli ktoś intensywnie pracuje z bliska i nagle przestanie czy to z powodu jakiejś dłuższej choroby, czy jeszcze do tego może się dołożyć jakaś operacja, jeszcze operacja w znieczuleniu ogólnym i raptem po takiej sytuacji, po dłuższej przerwie w intensywnej pracy wzrokowej, taki 40-kilkulatek, czy około 50-latek, mówi, że nagle po tej chorobie mu się popsuł wzrok. A to po prostu ta praca akomodacyjna, te ćwiczenia codzienne, które były, raptem ustąpiły i już, no, ponieważ ten układ akomodacyjny nie jest taki młody, nie wraca do tej swojej formy sprzed takiej sytuacji.
Ten proces pogarszania się widzenia w wieku właśnie po 40, po około 50, potrafi być bardzo uciążliwy, bo przede wszystkim jak ktoś chce nosić okulary, no to musi się przestawić na zupełnie inne okulary, na przykład jeśli nosił wcześniej, bo był krótkowidzem, albo w ogóle zupełnie nowe, gdzie czasami głowa boli, tak, zawroty głowy, trzeba się nauczyć w tych okularach używać i chodzić. Ciężko jest dopasować takie okulary, bo ta wada się może zmieniać co
tak,
chwilę.
Tak, to starczowzroczność postępuje, ponieważ my się starzejemy cały czas. To nie jest tak, że się zestarzeliśmy i to zatrzymało.
Ale osiąga kiedyś jakąś taką, powiedzmy, poziom taki
tak,
już
tak,
stały?
Tak, nie jest to do końca życia, że raptem musimy nosić plus 10 do czytania, nie mając żadnej innej wady wzroku.
Najczęściej jak to się...
Do około plus 3. W tej okolicy to się zatrzymuje na gdzieś około 70-75 roku życia. To też zależy od indywidualnych cech pacjenta. Ale oczywiście to, co zwykle niepokoi czy przeszkadza pacjentom, to jest to rozdwojenie. Do tej pory albo nie nosili okularów, albo nosili tylko jedne, jakieś minusy czy jakieś plusy. A teraz muszą mieć
dodali inne do bliżej. Do komputera, tak, jest, tak, i do wszystkiego,
dokładnie.
Co innego.
I to jest to, co zaczyna przeszkadzać pacjentom, bo jest to wbrew temu, do czego byli przyzwyczajeni przez całe życie.
To jeszcze zapytam pana o tych ludzi, którzy na przykład byli krótkowidzami przez większość życia i oprócz tego na przykład jeszcze mieli taką wadę, która się nazywa astygmatyzm. Czyli tak zwane cylindry, tak?
Cylindry korygują astygmatyzm, tak.
Jak ta starczowzroczność rozwija się u tych pacjentów? Podobnie jak u tych, którzy nigdy w życiu nie nosili okularów wcześniej?
Generalnie tak. Tylko u kogoś, kto nigdy nie nosił okularów, raptem zaczyna nosić małe plusy, później te plusy coraz bardziej rosną do bliżej, a u kogoś, kto jest krótkowidzem, raptem nadal jest krótkowidzem, dodali, bo też krótkowzroczność to może być minus 2, ale może być
czyli
minus 20.
Czyli to nie jest tak, nadal że to się wyzeruje mu, tak?
Nie, nadal jest krótkowidzem, dodali, a do bliżej stosuje mniejszą korekcję, słabsze soczewki minusowe. Astygmatyzm, no, to jest niezależna wada, tak jak może występować samodzielnie, może towarzyszyć właśnie albo krótkowzroczności, albo nadwzroczności i ona jest, musi być skorygowana, żeby dobrze widzieć i to się nie zmienia, czyli jeżeli ktoś miał, nie wiem, minus 1 cylinder właśnie, to raptem ma minus 1 cylinder i plus 1 do czytania, albo miał minus 2 i minus 1 cylinder, to ma na przykład 0 i minus 1 cylinder do czytania.
Tak? Czyli tutaj
te cylindry zostaną. Ale ponieważ te minusy się zmniejszają do czytania, powstał taki mit, że się ta krótkowzroczność na starość poprawia. I ten mit jest związany z jeszcze jedną sprawą. Dosyć często, nawet dzisiaj, przy dość rozbudowanych możliwościach dobrej diagnostyki wad wzroku, a kiedyś, kiedy one nie były tak rozbudowane, to jeszcze częściej się zdarzało, krótko widze mają często zbyt silne moce szkieł minusowych. I kiedy mają lat 20, 25, 30, to nie przeszkadza, bo ten tak jakby naddatek mocy akomodacyjnej pozwala te za mocne szkła wykorygować oku, ale nagle, kiedy jesteśmy w wieku około 40 roku życia, już ta moc akomodacyjna słabnie i wychodzi, że całe życie ten ktoś nosił za silne minusy. I raptem te minusy dodali również, ulegają jakiemuś zmniejszeniu. I stąd ten mit, o, na starość mi się poprawia. Ale to się nie poprawia. Ta wada była cały czas taka sama, tylko korekcja zbyt mocna.
Kiedy jesteśmy u okulisty i badany jest wzrok, trzeba czytać z tablicy literki albo cyferki, no to wtedy lekarz nie odpuszcza, czy optometrysta, i każe czytać tam, prawda, na samym dole, tą najmniejszymi literkami. To niekoniecznie trzeba wszystko na ostro widzieć, tak?
Nie, no dobrze by było, żeby widzieć 100%,
tak?
Czyli tą linię najniższą, która tabelarycznie
nie
odpowiada.
Bo nie rozumiem, skąd w takim razie te okulary zbyt mocne.
Jeżeli
szkła.
Nie do końca zdiagnozujemy, jaka jest wada wzroku, a żeby to zrobić u młodych ludzi, bo u dzieci to w ogóle bezwzględnie, a u młodych ludzi też, trzeba poradzić akomodację przy pomocy kropli. Więc jeżeli nie zrobimy tego, to możemy u kogoś, kto ma, nie wiem, minus 4, dać soczewki minus 5 i 20-latek sobie z tą jedną dioptrią poradzi. On, bo tak, świetnie widzę.
A to będzie pogarszało jego widzenie? Wada
troszkę
się może
męczyło
pogłębić?
Wzrok. Mm-hmm. Jak najbardziej. Szczególnie, że czasami te rozbieżności są większe. Ale to im jesteśmy starsi, im bliżej właśnie 40, tym to jest bardziej uciążliwe. Ja to obserwuję często u pacjentów do laserowej korekcji wad wzroku, bo tam bezwzględnie, niezależnie czy ktoś przychodzi i ma lat 20, czy ma lat 50, porażamy akomodację. I to, co kiedyś mnie zaskakiwało, no robię już tą laserową korekcję od lat 20, więc już przestało mnie dawno temu zaskakiwać, że przychodzi 45-latek i ma silną akomodację, gdzie uważało się kiedyś, że właściwie 45-latek to już prawie, że nie akomoduje, że porażać akomodację trzeba tylko u dzieci i młodzieży, a już u dorosłych możemy dobrać
jeszcze
to.
Jeszcze proszę wyjaśnić słuchaczom, co to znaczy ta akomodacja.
Akomodacja to jest właśnie zdolność naszego oka do zoomowania, do patrzenia w dal, kiedy akomodacja jest rozluźniona, i patrzenia w bliż.
I przenoszenia wzroku, tak?
Kiedy musi
tego,
dojść do pewnego
daleko.
Skurczu tego układu akomodacyjnego i możemy patrzeć z bliska.
To zacznijmy teraz o tym, jak można leczyć tą starczowzroczność, czyli psuje nam się w cudzysłowie wzrok, tak? Jesteśmy koło 40-50. No i co? Mamy jakie wyjście? Albo nosić okulary.
Oczywiście, możemy nosić okulary i tak robią miliony, czy może nawet miliardy ludzi na świecie, ale oczywiście można pomyśleć też o jakimś zabiegu.
Można pomyśleć o zabiegu. Czy w takim razie to jest też laserowa korekcja wtedy? Tak jak przy krótkowzroczności?
Są też metody laserowej korekcji starczowzroczności. One niestety nigdy nie są takie w pełni trwałe, właśnie dlatego, że starczowzroczność postępuje, a laser wykonujemy na jakimś tam etapie.
Czyli jeśli ktoś chciałby tą starczowzroczność leczyć laserowo, to co, powinien zaczekać, aż ta wada się ustabilizuje?
No,
tylko to może trwać 20 lat,
dokładnie, więc to nie do końca ma sens. I ja sugeruję pacjentom, żebyśmy poczekali do bliżej 50 i wtedy wykonali bardziej radykalne zabiegi, na przykład refrakcyjną wymianę soczewek na soczewki czy wieloogniskowe, czy o wydłużonej ogniskowej.
Czyli to jakie metody wtedy są tej korekcji laserowej? Wymiana soczewki?
Nie, korekcja laserowa, to co mówimy, laserowa korekcja wzroku, to są metody generalnie rogówkowe. Tu działamy na powierzchni oka, na rogówce.
Co się robi?
Modelujemy tę rogówkę. Możemy ją modelować laserem ekscimerowym. Wtedy zmiana jest tak jakby powierzchni rogówki przy metodach powierzchniowych lub głębszych warstw rogówki.
Bo przy tej starczowzroczności tam zmienia się kąt, tak? Padania światła, o co tam chodzi?
Nie,
tak
przy starczowzroczności przestaje nam działać układ akomodacyjny. Dlatego laserowa korekcja wad wzroku nie jest tutaj idealna. Są pewne takie algorytmy pracy lasera, które mogą na rogówce wytworzyć, na rogówce, czyli nie tam, gdzie
nie
jest
głęboko wokół.
Przyczyna tej starczowzroczności, czyli w soczewce, w więzadełkach, w mięśniach akomodacyjnych, tylko na rogówce. Laser wytwarza inne strefy dopatrzenia dodali, inne strefy dopatrzenia dobliży.
I na ile to by było wtedy w takim razie? Na rok, na dwa?
Nie, no to zwykle na kilka, być może nawet kilkanaście lat. Tylko.
Ale nie ostatecznie.
Ale nie ostatecznie. Mhm. Szczególnie, że u większości pacjentów w pewnym wieku pojawia się zaćma. I wtedy tego typu operacje rogówkowe mogą nam zaburzyć odpowiedni dobór soczewki wewnątrzgałkowej lub też nawet dyskwalifikować z niektórych rodzajów szczepów wewnątrzgałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych.
Te wcześniejsze operacje. Wzroku.
Stąd ja nie jestem ich takim wielkim zwolennikiem, pomimo, że swego czasu wykonywałem z kolei to inny rodzaj operacji, to się nazywał, ta operacja nazywa się intracor, gdzie robi się tak jakby takie uwypuklenie rogówki, centralną krótkowzroczność, czyli właśnie, żeby lepiej widzieć do bliżej, ale później może być problem przy operacji zaćmy.
Czy takie operacje wykonywane laserem pozostawiają na oku jakieś blizny, które później na przykład mogą przeszkadzać?
Nie tyle blizny, co po prostu zmiany kształtu. I to są trwałe zmiany kształtu. Dlatego
ale
osobiście
pacjent może mieć problem na przykład z polem widzenia, gdzieś mogą, czy to
nie, jeżeli jest zdrowe oko, niepowikłana operacja, to nie powinno być takich problemów. Z tym, że to wszystko ma pewne ograniczenia, właśnie związane z tym, że starczowzroczność postępuje.
A panie doktorze, czy jest możliwa taka operacja, jeśli ktoś by się na nią decydował, korekty tej wady związanej ze starczowzrocznością, kiedy jest ta wada złożona? Jest występujące i krótkowidzenie, i też ten astygmatyzm. Czy takie złożone jakby problemy również można operować?
Tak, jak najbardziej. Są takie soczewki, które korygują i wady te proste, jak nadwzroczność i krótkowzroczność i do tego jeszcze astygmatyzm, a są albo soczewkami o wydłużonej ogniskowej, albo soczewkami wielogniskowymi, także jak najbardziej jest to
możliwe. To też są operacje już, które trzeba później po iluś tam latach...
Nie, tu generalnie właśnie przy tego typu operacjach mamy problem rozwiązany praktycznie do końca życia. Do tego jest też rozwiązany potencjalny problem zaćmy, bo usuwamy soczewkę, czyli miejsce, gdzie ta zaćma powstaje. Zaćma to nic innego jak mętnienie naszej soczewki. I no, jest jeszcze takie rozwiązanie pośrednie. Są takie soczewki, które nazywają się ICL. Możemy to przetłumaczyć. To nie do końca jest może fachowe, ale możemy to przetłumaczyć jako wewnątrzgałkowe soczewki kontaktowe. I jest to też technika taka, gdzie wchodzimy do wnętrza gałki ocznej, nie działamy na powierzchni, ale nie usuwamy własnej soczewki.
Ale to chyba tylko u ludzi, którzy mają jedną wadę, tak? Na przykład krótkowzrożność.
Owszem.
Czy też można przy
owszem,
takich
ale astygmatyzm też można skorygować, tak, jak najbardziej. Oraz można też skorygować nadwzroczność. Jest to odwracalne, bo możemy w razie czego
usunąć tą soczewkę.
W tym roku...
Czyli soczewka pacjenta, ta naturalna jego, zostaje i pod nią jest
nad nią jest
umieszczana
pod tęczówką, a na tęczówką, czyli tym kolorkiem oka, ale nad naszą soczewką. I w tym roku było takie wielkie otwarcie, wielkie wejście też wersji dla starczowzroczności, czyli z dodatkiem jeszcze starczowzrocznym.
Teraz może zmiana tęczówki, koloru tęczówki jeszcze będzie możliwa. Czy już jest?
W naszej własnej nie do końca. Jeżeli chcemy zmienić kolor oczu, to tu bardziej soczewki kontaktowe, a jeśli są jakieś sytuacje, czy pourazowe, czy pooperacyjne, gdzie nie ma tęczówki, no, czy też jakaś wrodzona sytuacja oczywiście związana z tym, że nie ma tęczówki, no to wtedy się rzeczywiście stosuje. Stosuje sztuczną tęczówkę, ale nie ze względów kosmetycznych, tylko leczniczych, bo brak tęczówki, czyli tak jakby jedna wielka źrenica powoduje, że dużo gorzej widzimy, bo wpada zbyt dużo światła do oka. Tak.
Panie doktorze, a czy są jakieś do tych wszystkich zabiegów, o których pan mówi, ograniczenia dotyczące wieku pacjenta albo jego zdrowia, takiego ogólnego zdrowia?
Oczywiście.
Czy w jakich sytuacjach nie powinno się myśleć o operacji korekcji wzroku? Czy to byłoby krótkowzroczność, astygmatyzm, czy nadwzroczność?
Jeżeli mówimy o przeciwwskazaniach, tak, bo wskazania to jest wada wzroku i wola pacjenta. Natomiast przeciwwskazania to może być zbyt duża wada w stosunku na przykład do grubości rogówki albo do krzywizn rogówki.
Bo to też jest indywidualnie, tak? Bo jednemu, tak, który ma minus 15, można zrobić,
a komuś nie można
nie
zrobić.
Nie będzie można,
tak,
zrobić pacjentowi.
To mówimy o laserowej korekcji. Przy korekcji tymi ICL-ami, muszą być odpowiednie głębokości poszczególnych, czy wielkości poszczególnych struktur wewnątrz oka. Z kolei jeśli chodzi o refrakcyjną wymianę soczewek, to tutaj oczywiście nie robimy tego u młodych pacjentów, chyba że mają zaćmę, to przy okazji tak, jak najbardziej, ale u młodych pacjentów jako zabieg korygujący wadę, z tego względu, że oni mają swoją własną akomodację, więc staramy się utrzymać ich akomodację, a usunięcie soczewki od razu tą akomodację nam likwiduje. Więc pewne zabiegi są dla nieco młodszych pacjentów.
Ale cukrzyca, nadciśnienie?
Ja mówię tutaj na razie o wieku i o tych miejscowych zaburzeniach. Właściwie wszelkie choroby oczu, takie, które są przewlekłe, które są nieodwracalne, powodują, że powinniśmy odstąpić od czystego zabiegu refrakcyjnego.
Czyli na przykład zespół suchego oka również, tak?
To zależy. Jeżeli jesteśmy go w stanie
podleczyć,
to możemy zrobić zabieg. Pamiętając oczywiście o tym, że każdy zabieg, każda interwencja w powierzchni oka też przynajmniej czasowo będzie powodować zespół suchego oka pooperacyjny. A jeżeli już mamy taki zespół, to go jeszcze zaostrzy i nasili. O tym trzeba uprzedzić pacjenta, że może wymagać większej troski w tym okresie pooperacyjnym. Natomiast pewne choroby ogólne, jak cukrzyca, owszem, jak najbardziej tutaj, to co pani mówiła, różne choroby autoimmunologiczne, rodzaju choroby zapalne, dyskwalifikują.
Ale indywidualnie trzeba się konsultować.
Ale tak.
Nie można powiedzieć. Też pewnie stopień nasilenia tych chorób ma znaczenie.
Oczywiście. I stopień wyrównania tych chorób. Choroby miejscowe tak samo, ale to już mówiłem, że oko powinno być zdrowe. Tak, nie powinniśmy mieć jaskry, chyba że jest to jaskra jakaś początkowa i dobrze wyrównana. Nie może to tam być jakiegoś stanu zapalnego wokół, tak mówię teraz wokół. Nie może być jakichś wrodzonych zaburzeń.
Doktor nauk medycznych Jan Staniewicz, okulista, chirurg oka, kierownik oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Wracamy do rozmowy o starczowzroczności i operacjach korekcji wzroku. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Jan Staniewicz, okulista, chirurg oka, kierownik oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Witam pana doktora ponownie.
Jeszcze raz.
Czy zabiegi laserowe, bo rozmawialiśmy w poprzedniej części o laserach i korekcji wzroku laserowej, można wykonywać, wspominał pan, w przypadku różnych wad wzroku i chorób oczu.
Nie tyle chorób, co
bo chciałam zapytać o tą zaćmę. Czy jeśli na przykład wieku senioralnym pojawia się zaćma, osoba ma też inne wady wzroku, właśnie starczowzroczność, może wcześniej była też krótkowidzem, to są takie soczewki, które jednocześnie likwidują i zaćmę, albo można laserem to skorygować, albo
właśnie
Wszczepić soczewkę i będzie tak samo się widziało jak w okularach i do bliżej, i do dali?
Chciałbym tutaj sprostować jedną rzecz, że właściwie operacji zaćmy nie zaliczamy do laserowej korekcji wad wzroku, prawda? Pomimo, że
laserem się chyba tam pracuje.
Nie,
to nożem.
Oczywiście lasery, które wykonują niektóre etapy operacji zaćmy, ale nie są one rozpowszechnione ze względu na koszt i generalnie na całym świecie podstawową metodą operacji zaćmy jest fakoemulsyfikacja i używanie no mikro, ale noży. A samą
zaćmę... Brzmi strasznie, mówiąc szczerze.
A samą zaćmę...
Chyba laser by mnie mniej wystraszył.
Z tym, że i tak przy tej technologii laserowej usuwania zaćmy, tak naprawdę zaćmę usuwa się przy pomocy ultradźwięków. Nadal. Tak, laser wykonuje cięcia. Może nam opracować kapsuleksję, czyli takie miejsce, to jest przednia torebka soczewki, zrobić tam otwór. Może nawet wstępnie pofragmentować soczewkę, ale i tak wchodzi w pewnym momencie głowica z ultradźwiękami i w ten sposób
czyli soczewkę się usuwa, zaćma usuwa się razem z...
ultradźwiękami i co w wysysa. Zamian? No i w zamian szczepiamy sztuczną soczewkę oczywiście.
Teraz jeśli pacjent właśnie...
Odpowiadając teraz na pani pytanie, jeżeli pacjent przed operacją zaćmy miał jakąś wadę, czy to krótkowzroczność, czy nadwzroczność, czy astygmatyzm, to jesteśmy w stanie jak najbardziej...
Dać mu taką soczewkę, żeby widział bez okularów.
Żeby zlikwidować tą wadę.
I tak się często dzieje? Że tak państwo działacie?
Tak, tak generalnie się staramy robić. Można powiedzieć, że operacja zaćmy w dzisiejszych czasach jest też formą operacji refrakcyjnej, czyli formą korekcji wady wzroku, ale no nie laserowej.
A pacjenci zaskoczeni, że nagle tu niepotrzebne okulary się okazuje? Nie dość, że widzę, bo zaćma usunięta, to jeszcze nie muszę nosić okularów.
Tak, tak, tak zdarza się czasami nawet przy dużych wadach przedoperacyjnych, no mówią, że nigdy tak w życiu
nie widzieli tak dobrze.
Nie widzieli. Z tym, że mówimy tu o noszeniu okularów do dali. Bo oczywiście też są soczewki, o których już wspominałem, czy wieloogniskowe, czy o wydłużonej ogniskowej, gdzie w tym momencie, jeżeli je zastosujemy, pacjent w ogóle nie ma konieczności noszenia okularów ani do dali, ani do bliżej.
Ale może być taka sytuacja, że do dali będzie widział dobrze, zaćmy nie będzie, ale jednak okulary będzie musiał nosić.
Do bliżej?
Do bliżej.
Tak. To jest typowa operacja. I gdy operujemy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to jesteśmy w stanie właściwie skorygować wszystkie teraz wady wzroku, bo jeszcze nie tak dawno nie mogliśmy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia korygować astygmatyzmu, ale jakiś czas temu NFZ wyodrębnił również taką procedurę jak wszczepienie soczewki torycznej, czyli nawet astygmatyzm jesteśmy w stanie skorygować w czasie operacji zaćmy na Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o starczowzroczność, czyli tą konieczność później noszenia okularów do bliżej, tego
nie
refunduje. I tak naprawdę to już w wyjątkowych krajach, bardzo bogatych, jest to refundowane, a w większości krajów to nie jest refundowane.
A panie doktorze, jak wygląda w ogóle taki zabieg operacji oka? Czy to jest poważny zabieg przecież? I ile to wszystko trwa? Czy pacjent wstaje później z tego stołu operacyjnego i nie wiem, może za parę godzin iść do domu, czy jednak musi pozostawać w szpitalu?
Generalnie tak, ale właściwie pani redaktor zadała pani dość nieprecyzyjne pytanie. To tak jakby zadała pani pytanie, jak wygląda samochód? Ale jaki? Ciężarowy, sportowy, czy terenowy, czy osobowy, czy limuzyna?
No to mam na myśli, bo o tym, że laserowe kilka godzin i do domu, to wiemy, natomiast chodzi mi o te wymiany soczewki już.
Wymiany soczewki, no tak. Przy laserowych to właśnie prosimy pacjenta, żeby poczekał godzinkę, jeszcze go kontrolujemy, idzie do domu. I zabiegi laserowe generalnie robimy nie w warunkach szpitalnych, czyli pacjent nie musi być przyjęty do szpitala nawet na kilka godzin.
W trybie dziennym tak zwanym to się nazywa.
Tryb dzienny jest też trybem szpitalnym. A to robimy zupełnie ambulatoryjnie. Natomiast jeśli chodzi o operację zaćmy, to jest to tryb dzienny. I tu rzeczywiście pacjent przychodzi i wychodzi w ciągu kilku godzin. Ale co więcej, również większe operacje, takie jak witrektomie, robimy już coraz częściej tak samo w trybie dziennym, czyli pacjent przychodzi...
To jest operacja jaskry, tak?
Nie, witrektomia to jest operacja ciaszki z tego siatkówki, tam jeszcze głębiej.
Jeszcze głębiej.
Jeszcze głębiej, tak jest.
A czy te zabiegi są bolesne? Jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o przygotowanie pacjenta do takiej operacji? On jest w narkozie, czy...
Generalnie większość naszych operacji robimy w znieczuleniu miejscowym z asystą anestezjologiczną, czyli z jakąś tam potencjalnie sedacją dożylną. Natomiast pacjent jest świadomy.
Żeby pacjent się nie zerwał, tak?
Pacjent jest świadomy, tylko niektóre, niektóre zabiegi, niektóre sytuacje, takie jak jakieś zespoły otępienne, no wiadomo, dzieci, no to trzeba, trzeba znieczulić, ale mówimy tu o dorosłych pacjentach, jakieś zespoły otępienne, jakiegoś rodzaju fobie, na przykład klaustrofobia, tak? Aha. Gdzie pacjent nie jest w stanie wytrzymać pod przykryciem, czy jakieś takie sytuacje jak zespół, nie wiem, Parkinsona, pacjent się, jakieś ruchy mimowolne, tak? To wtedy prosimy anestezjologa o znieczulenie ogólne, ale tak staramy się robić to wszystko w znieczuleniu miejscowym, również dlatego, że po znieczuleniu ogólnym pacjent musi dłużej zostać w szpitalu i nie mógłby wyjść tak szybko.
Pan plus rozmawia bardziej... w czasie operacji z pacjentem?
Tak, tak.
I pacjent od razu po zakończonym zabiegu otwiera oko i widzi już?
Generalnie dobrze? Tak mogłoby być, jak w większości przypadków, z tym, że po doświadczeniach z operacją mojej mamy już przed wielu laty nie stosuję takich opatrunków przezroczystych, żeby pacjent widział i mrugał okiem.
Czyli oko ma zaklejone.
Tylko ma oko do następnego dnia zaklejone, a choć oczywiście są wyjątki. Jeżeli pacjent jest jednooczny w związku z, i operuje to jedyne tak. oko, to, no to wtedy rzeczywiście po mniej godzinnicę zakładamy opatrunek przezroczysty, żeby coś widział.
Panie doktorze, a operować trzeba, jeśli trzeba operować oboje oczu, to jak się wykonuje te zabiegi? Jednorazowo, czy to są dwie operacje?
I znowu, mamy taką sytuację. Zabiegi laserowe albo szczepy ICL-i z założenia są obłoczne naraz. Przy operacjach zaćmy, to różnie. Znowu od pewnego czasu NFZ dopuszcza operacje
jednoczasowe
obu oczu, bo do tamtej pory, czy zoperowaliśmy jedno oko, czy oba oczy, to było traktowane jak jedna operacja i NFZ płacił za jedną operację. Teraz już płaci za tak jakby, no, półtora, czy jedną i dwie trzecie operacji.
Ale w praktyce, jak jest bezpieczniej dla pacjenta?
Ale w praktyce, jeżeli nie ma znowu szczególnych sytuacji jakichś, to ja preferuję najpierw operację jednego oka po mniej więcej tygodniu, po kilku dniach drugiego.
One są obarczone dużym ryzykiem jakichś powikłań?
Nie. Te operacje i laserowe, i wymianę soczewek, i operacje zaćmy, obarczone są niskim ryzykiem powikłań, ale nie możemy powiedzieć, że nie są obarczone ryzykiem powikłań. No, tylko, że jest to, powikłania są tak rzadkie, że te operacje uważane są za bardzo bezpieczne.
Porozmawiajmy chwilę o sprzęcie, którym powinien dysponować chirurg oka, żeby te wszystkie operacje były możliwe do wykonania. W Starogardzie pan ma taki sprzęt.
Owszem.
W gabinecie też, ale generalnie czy ten sprzęt ma istotne znaczenie? Czy jednak liczy się bardziej umiejętność chirurga i jego wzrok, jego ręka, żeby te zabiegi prawidłowo wykonać?
Oczywiście,
czy sprzęt pracuje za chirurga?
Śmiejemy
trochę myśli?
Się.
Nie.
Śmiejemy się, że dobry chirurg i długopisem zoperuje oko, ale to jest żart. Wiadomo, że najważniejsze jest doświadczenie, z tym, że coraz to nowszy sprzęt, który się pojawia, pomaga nam na różnych etapach. Bo tu nie chodzi tylko o samą operację, ale sukces operacyjny to również dobra kwalifikacja, dobre wyznaczenie mocy soczewki. I tu jak najbardziej nowoczesny sprzęt jest bardzo potrzebny. Tak samo w czasie operacji mamy różnego rodzaju aparaty, które nas wspomagają, co jest szczególnie ważne przy soczewkach właśnie torycznych, na przykład do korekcji astygmatyzmu, czy przy soczewkach wielogniskowych. Tak jakby badania sprzed operacji są przesyłane na salę operacyjną, rzutowane przez mikroskop operacyjny od razu na powierzchnię oka danego pacjenta i na tej podstawie wyznaczamy, czy miejsca cięć, czy później miejsca ustawienia soczewki. To wszystko można było robić też bez tych urządzeń, ręcznie, ale było to nieco mniej dokładne. I oczywiście doświadczony chirurg sobie poradzi i bez tych urządzeń, ale zawsze jest to ułatwienie. No, jeździliśmy przecież i małymi Fiatami, i jeździliśmy kiedyś
Trabantami. Pan cały czas do tych
samochodów wraca. Ja bardzo często takie daję porównania pacjentom, żeby zrozumieli, ale o dużo lepiej, bezpieczniej, wygodniej się jeździ nowoczesnymi samochodami, prawda?
A panie doktorze, już później gojenie. Kiedy pacjent wraca po takim zabiegu do pełnej sprawności, że może zapomnieć, że miał ten zabieg robiony?
Znowu to
czy już całe życie zależy. Jakieś krople zostają i leczenie?
To zależy oczywiście od rodzaju zabiegu, zakresu tego zabiegu. Ale tak uogólniając i uśredniając, to jest około 3 miesięcy. Zarówno po laserowej korekcji wad wzroku, jak i po operacjach soczewkowych to gojenie takie już w miarę pełne to jest około 3 miesięcy. Chociaż
czy to pacjent... można nazwać, że to jest proces rehabilitacji?
No, rehabilitacji wzrokowej, no tak to możemy nazwać. Chociaż pacjent funkcjonuje i może wrócić do pracy już po kilku tygodniach, tak, po tygodniu, 2, 3, też zależy od specyfiki pracy, no inaczej jak to będzie górnik, czy ktoś pracujący w jakimś zapyleniu, inaczej jeżeli to będzie jakaś praca biurowa, czy ktoś będzie redaktorem w radiu, prawda?
Ja nie planuję takiej operacji.
Nie, o to chodzi.
Panie doktorze, bo chciałam zapytać właśnie o te korzystanie z ekranów po takich zabiegach. Smartfony, przebywanie na słońcu. Czy tutaj trzeba no już inaczej trochę się zachowywać niż wcześniej?
Generalnie rzecz biorąc, nie. Czyli jeżeli ktoś musiał używać okularów przeciwsłonecznych, to nadal będzie musiał używać, pomimo że na przykład te soczewki, które wszczepiamy, mają różnego rodzaju filtry, różnego rodzaju blokady dla odpowiednich promieni świetlnych, to i tak.
To nawet może się poprawić, na przykład błękitne światło niebieskie, tak? Jak te, które ze smartfonów do oka, do siatkówki dociera.
Nie, tutaj tak bym...
Tak, aż nie, aż tak nie.
Tak bym tego nie ujął. Owszem, pewna ochrona siatkówki może być nieco większa, ale tu jakiejś wielkiej poprawy nie ma. Natomiast no, musimy się zachowywać racjonalnie i normalnie. Tak? Wiadomo, że każdy uraz, niezależnie czy była operacja, czy nie było, nie jest dobry dla oka. Że nadmierna praca wzrokowa, wszystko jedno czy przed, czy po operacji, będzie dla oka męcząca i muszą być jakieś przerwy w tej pracy wzrokowej. Że nadmierne światło słoneczne, czy to odbite od wody, czy to odbite od śniegu, czy też bezpośrednie jakieś od piasku na plaży, to
dla zdrowego
nie jest
oka
też
i zbyt
korzystne,
pooperacyjnego
więc chronimy tak oczy. Trzeba się po tym okresie tej rekonwalescencji, jak pani powiedziała, kilkumiesięcznej, w czasie normalnie zachowywać, normalnie, racjonalnie, nie szaleć, ale również różnego rodzaju sporty są wtedy dopuszczone. Również pływanie, również nurkowanie. Pacjenci często pytają, a czy będę mógł lecieć samolotem? Tutaj poza niektórymi zabiegami właśnie z zakresu witrektomii, to właściwie nie ma jakiegoś przeciwwskazania do tego, żeby wsiąść w niedługim czasie do samolotu i gdzieś polecieć, prawda? Także musimy się racjonalnie zachowywać.
Higienę oka zachowywać, tak?
Tak jest. Higienę oka i życia, bo tu różne są dziwne przypadki, tak? Typu zabawa z dzieckiem i tuż po zabiegu i palec dziecka uszkadza rogówkę, która była operowana tydzień czy dwa temu, na przykład, tak? Czy ze zwierzęciem, gdzie zwierzę pyskiem też uderza w oko i przesuwa, załóżmy, płatek. Czy praca w ogrodzie i zaprószenie świeżego oka, świeżo pooperacyjnego oka. Różne są sytuacje.
W ogrodzie tylko w goglach wtedy.
Tak lepiej.
Panie doktorze, to powiedzmy jeszcze na koniec, jak wyglądają te zabiegi, które można sfinansować, za które płaci NFZ, jeśli chodzi o kolejki? Chociażby w pana oddziale w Starogardzie Gdańskim, na oddziale okulistyki.
Generalnie rzecz biorąc, mamy zabiegi refundowane i nierefundowane. Nierefundowane są zabiegi laserowe. To są zabiegi tak jakby komercyjne z założenia. Natomiast wśród zabiegów soczewkowych mamy operacje wymiany soczewki refrakcyjnej, czyli takie typowo typowo korygujące wzrok czy starczowzroczność i to jest nierefundowane i mamy operacje zaćmy,
które są refundowane.
I NFZ refunduje zaćmy wtedy, kiedy pacjent widzi 0,6 lub mniej, no możemy to powiedzieć tak, 60% lub mniej. Jeżeli widzi 70 czy 80, to właściwie pacjent musi sobie taką operację sfinansować samemu. Do tego NFZ refunduje, jak już wcześniej mówiłem od jakiegoś czasu, również korekcję astygmatyzmu, ale to musi być astygmatyzm przekraczający 2 dioptrie. Czyli jak ktoś ma 1,5 dioptrii i chciałby sam to zrobić, to już powinien to zrobić prywatnie. I jeśli chodzi o kolejki z kolei, to praktycznie kolejek na zaćmę w dobrze funkcjonujących dzisiaj ośrodkach nie ma. Dlatego, że nie mamy limitów i możemy operować
wszystkich, którzy potrzebują.
Jeżeli jest jakiś źle zorganizowany ośrodek, to oczywiście tam mogą się pojawiać kolejki. Natomiast przy dobrej organizacji na bieżąco operuje się pacjentów. Na bieżąco to znaczy, że trzeba się liczyć mniej więcej, no może z miesięcznym, 1,5-miesięcznym pewnym poślizgiem, wynikającym z tego, że pacjent musi przyjść ze skierowaniem,
zrobić badania, tak?
Zostać zakwalifikowany najpierw i wpisany w kolejkę albo pilną, albo stabilną, później być zakwalifikowanym, przyjętym. Czasami przy soczewkach właśnie tych torycznych, korygujących astygmatyzm musimy tą soczewkę zamówić, ona musi przyjść i tak to wygląda.
Bardzo dziękuję za wizytę, że przyjechał pan do nas. Doktor nauk medycznych Jan Staniewicz, okulista, chirurg oka, kierownik oddziału okulistycznego w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.